Polskim Radiu Białystok. 8 lektur na 8 Narodowe Czytanie. Posłuchajmy fragmentu noweli Stefana Żeromskiego Rozdziubią nas kruki, wrony. Czyta historyk Marcin Koziński.
Ponura jesień zważyła już i wytruła w trawach i chwastach wszystko, co żyło. Obdarte z liści, zczerniałe rociciny żałośnie szumiały, zniżając pręty aż do samej ziemi. Kartofliska, ściernie, a szczególnie role świeżo uprawne i zasiane, rozmiękły nad przepaściste bagna. Bure obłoki, podarte i rozczochrane, leciały szybko, prawie po powierzchniach tych pól obumarłych i przez deszcz słostany. Właśnie o samym świcie Andrzej Borycki, bardziej znany pod przybranym nazwiskiem Szymona Winrycha, wyjechał z zapagórków rajgórskich i skierował się pod Nasielstw, na szerokie płaszczyzny. Porzuciwszy zarośla, trzymał się przez czas pewien śladu polnej drożyny, gdy mu ta jednak zginęła w kałużach, ruszył wprost przed siebie, na poprzecz zagonów. Przez dwie noce już czuwał i trzeci dzień wciąż szedł przy wozie. Buty mu się w rzadkim błocie rozciapały tak misternie, że przyszwy szły swoim porządkiem, podeszwy swoim porządkiem, a bose stopy w zupełnym odosobnieniu. Bardzo przemógł i przeziął do szpiku kości. Któż by zdołał poznać w tym obdartusie byłego prezesa najweselszej pod księżycem konfraterni tzw. śrubstaków, dawnego jędrka, króla i padyszacha syren warszawskich? Włosy mu porosły w orle pióra, paznokcie w dzikie szpony, chodził teraz w przepoconej sukmanie, żar chciwie razowiec ze sperką i żłopał go żałę z taką naiwnością, jakby to była woda sodowa z sokiem porzeczkowym. Deszcz ostry nacichł i siał tylko ów pył wodny, nieustanny, zawieszający tuż przed okiem jakby nieprzejrzystą zasłoną. Podmuchy wiatru szalały dokoła wozu, gwizdały między szprychami, wydymały długie poły sukmany i targały koszulę na Winrychu. Za zasłoną mgły dał się nagle postrzec jakiś ruch jednostajny, równoległy do ledwie widocznego horyzontu. Mógł to być szereg wozów, stado bydła albo wojsko. Winrych patrzał przez chwilę, przymrużywszy powieki. Doznawał takiego wrażenia, jakby ktoś zadział palec pod żyłą krwionośną w jego piersiach i wydzierał ją na zewnątrz. Moskale, wyszeptał. Dał koniom po siarczystym bacie, ściągnął lejce, zawrócił prawie na miejscu i zaczął uciekać. Nie chciał, a raczej nie mógł odwrócić głowy, ażeby się obejrzeć poza siebie i zbadać, co się tam dzieje. Zdawało mu się, że umknie na bok niepostrzeżony. Nieszczęście chciało, że miejsce było gołe i puste w promieniu wiorst kilku. Uciekający wóz spostrzeżono. Z szeregów postępującego wojska odłamała się grupa jeźdźców, wysunęła przed front i pomknęła, co koń stoczy. Winrych, patrząc się już na to zjawisko, nie mógł zrozumieć, czy ci ludzie sadzą ku niemu, czy się oddalają w kierunku przeciwległym. Dopiero zobaczywszy chorągiewki przy scholanych lancach i łby końskie, zorientował się dobrze. Wtedy krew szarpiąca się w jego pulsach jakby stężała i stanęła w biegu. Zatrzymał konie, omotał dokoła luśni parciane lejce i namyślał się, co wywlec z wozu do obrony. Pałasz czy sztucer nienabity? Zanim szarże cokolwiek przedsięwziąć zdołał, machinalnie zbliżył się do zmordowanych koni swoich i zaczął jednemu z nich zdejmować kantar za łba i ściągać homonto, jakby z zamiarem puszczenia na wolność tych towarzyszów niedoli. Czyniąc to, na chwilę przytulił się do szyi końskiej i westchnął. 8 ułanów rosyjskich na pięknych koniach dopadło wozu i w mgnieniu oka ze wszystkich stron go otoczyło. Jeden z nich, nie mówiąc ani słowa, począł zrzucać lancą suche gałęzie oraz snopki kłoci i sondować głąb wozu. To nie chłop, rzekł do podwładnych starszy z naszywką na ramieniu. To powstaniec. Głupiś, rzekł Winrych, patrząc w ziemię. Bierz psiego syna, wrzasnął żołdak. Dwóch z nich odsadziło się natychmiast o kilkadziesiąt kroków i szybkim ruchem nastawiło lance poziomo. Skazany spojrzał na nich, gdy mieli ukłuć konie ostrogami i zaraz, jak małe dziecko, zasłaniając głowę rękami, cichym, szczególnym głosem wymówił: nie zabijajcie mnie. Zerwali się w skok z miejsca z głodnym susem i wraz go przebili. Pociągnął za cyndziel, nieszczęsny zsunął się w bruzdę. Kula przeszyła czaszkę, a tymczasem deszcz rzęsisty puścił się znowu i na małą chwilę ocucił powstańca. Powieki jego, zaciśnięte przez ból i popłoch śmiertelny, dźwignęły się i oczy po raz ostatni zobaczyły obłoki. Usta mu drgały i wymówiły do tych chmur szybko pędzących ostatnią myśl. Odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Wielka nadzieja nieśmiertelności ogarnęła umierającego, niby przestrzeń bez końca. Z tą nadzieją w sercu umarł. Dopiero nazajutrz rano pluchota bić przestała, choć wiatr wcale nie ucichł. Chmury leciały wysoko, poprzedzielane głębiami cieniów o kształtach dziwacznych. Pod wiatr i jakby na spotkanie obłoków ciągnęły już stadami, już pojedynczo kruki i wrony. Podmuchy wichrów odnosiły je i odpychały na powrót. Nieraz zabawnie wyłamywały im skrzydła do góry albo kamieniem ciskały ku ziemi. Nad padliną w polu leżące ptactwo krążyć poczęło, zniżało lot usilnie i po długim mocowaniu się z wichurą siadało na zagonu z daleka.
Był to fragment noweli Stefana Żeromskiego Rozdziubią nas kruki wrony. Czytał historyk Marcin Koziński. Ósme Narodowe Czytanie pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.